Cześć, tu 128 odcinek podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia, po drugiej stronie jest Paweł, który trochę nie domaga. W związku z tym, jeśli będzie miał taki głos, jakby bardzo ciężko pracował w nocy albo bardzo dużo pił, to nie dlatego, że bardzo dużo pije, a nie dlatego, że pracuje na budowie i krzyczy na ludzi, tylko dlatego, że jest chory.
A być może wszystkie te rzeczy naraz. Bo to się nie wyklucza. Nie mogę być chory, pracować na budowie i pić w tym samym czasie.
Ja wiem o co chodzi. Paweł, ty po prostu wiesz, że jest wolna rola Batmana i zacząłeś już taką stosować metodę aktorską, że się przygotowujesz.
Tak, dokładnie. Jestem aktorem metodycznym i teraz żyję jak Bruce Wayne, tylko nie mam pieniędzy na to, wiesz, więc to jest ten problem, że...
Ale harczysz już jak Bruce
Wayne. Tak, liczę na to, że to się zwróci wszystko w porządku, więc będzie w porządku. Więc po długiej przerwie, którą mieliśmy ostatnio, mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, że istniejemy, spowodowanej albo rzeczami zdrowotnymi, albo rzeczami niezdrowotnymi, ale technicznymi. Wróciliśmy do was i dziś będziemy opowiadać o rzeczach, między innymi o tym, jak byłem w Londynie na Hamiltonie, albo na Hamiltonie w Londynie, albo to samo w sumie, ale też o innych rzeczach, więc miłego słuchania.
Słuchaj, Paweł, po prostu od czasu, kiedy się ostatnim razem widzieliśmy, widziałam tyle seriali, przeczytałam tyle książek, że nie wiedziałam, o czym opowiedzieć, ale wczoraj przeczytałam książkę, o której ja ci muszę opowiedzieć.
Okej.
Ponieważ Jaś Kapela, znany polski publicysta lewicowy, napisał przewodnik po klubach warszawskich, który ma taki podtytuł Tu byłem, tu tańczyłem, tu ćpałem, więc od razu pomyślałam o tobie.
A kontrowersyjnie, okej, okay, rozumiem, no, rozumiem.
Słuchaj, to jest niesamowite, bo to jest książka o tym, że on ogólnie chodzi od klubu do klubu i ewentualnie tam pisze, jakie narkotyki brał i jakie mu weszły, jakie mu nie weszły, przy czym on nie pisze o kokainie, ani o heroinie, to są jakieś dopalacze, jakieś pochodne amfetaminy, jakieś pochodne marihuany, jakiś kwas, jakiś koks. No i ogólnie rzecz biorąc, to jest strasznie nudne. To znaczy, to jest takie strasznie śmieszne, bo ja mam takie wrażenie, że on próbuje jakby szokować ludzi tym, że jakby nie tylko pije, ale też zażywa różne środki. No ale w sumie zażywa te środki i pisze, że po jednych było miło, a po drugich było niemiło. I po jednych miał dłuższy zjazd, a po drugich krótszy. No i że ogólnie, że czasem ktoś mu próbuje sprzedać narkotyki, ale ogólnie to nie za bardzo.
Kto... I tak różnie dobrze.
A czasem nie. I czasem jest dobra zabawa, a czasem nie. Jest taki długi paragraf ogólnie o tym, jak kiedyś wzięli jakąś substancję ze znajomymi i pojechali na rowery nad Wisłę, a właściwie tak bardziej za Wisłą. I się na jakiejś wyspie zaszyli i było im bardzo miło. I ty tak to czytasz i masz wrażenie, że to jest taka książka, która jest taki typowy gawędziarz jest z niego, wiesz? Kojarzysz takich ludzi, którzy, nie wiem, tak już trochę w życiu przeżyli i zaczynają większość rzeczy, które opowiadają, to tak naprawdę są jakieś gawędy o tym, co im się kiedyś przydarzyło i o imprezach, na których byli i o ludziach, których na tych imprezach spotkali. I te opowieści są ciekawe głównie dla tych osób, a nie dla słuchaczy, bo słuchacze nie byli na tych imprezach i nie znają tych osób.
Jest taki w ogóle rodzaj opowieści, nie? Że jak się tam było, to fajnie się to wspomina, bo wszyscy mają jakieś uczucia z tym związane, ale niekoniecznie osoba trzecia, której tam nie było, wie o co chodzi i dla niej to jest tylko awkward, albo tylko takie dziwne i niezbyt śmieszne, ale się każdy uśmiecha, żeby nie było dziwnie. Wiesz, co tak. Próbuję powiedzieć, nie?
No coś, i to jest trochę coś w tym stylu, to znaczy on chodzi do takich, wiesz, jakby chodzi do tych klubów, wspomina takie kluby, które już nie istnieją i w ogóle strasznie dużo tam wspomina o klubach, które nie istnieją, co jakby w czymś, co jest napisane jako przewodnik po warszawskich klubach jest takie, powiedziałabym, dosyć denerwujące, bo ewidentnie wynika, że wszystkie najlepsze imprezy są w klubach, których już nie ma. Są tam jakieś anegdoty, które podejrzewam, że są niesłychanie zabawne, jak człowiek zna ludzi, którzy brali w niej udział. A jest trochę też takie, to jest dosyć ciekawe i perspektywy pisane, bo to jest perspektywy człowieka, który tak, w większości klubów takich, do których chodzi, jeśli tam wejdzie, to ludzie go znają i rozpoznają. Poza tym raczej z takiego punktu widzenia człowieka, który ma dosyć dużo czasu, no jakby Jaś Kapela nie pracuje w korporacji, co bardzo zresztą widać, bo go ewidentnie na takie życie słabo stać i dosyć często pisze o tym, że go nie stać. I masz takie wrażenie, że takie życie, jakie on opisuje, jest bardzo zabawne dla jakichś 5 osób w Polsce, może 10? Ale całej reszty jest totalnie nieosiągalne. Nie dlatego, że ludzie nie mają kasy, ale dlatego, że ludzie nie mają czasu na coś takiego. Albo mają jakąś taką inną pracę, inny rodzaj zobowiązań. Więc ja cały czas, jak czytałam tą książkę, tak się zastanawiałam głównie, skąd on bierze czas na to wszystko.
Ale powiedz mi, jaki jest cel tej książki tak naprawdę? Czy to ma być faktycznie taki poradnik, który ma komuś coś dać? Czy to ma być raczej, czy ten tytuł jest przewrotny i on raczej ma być takim szokującym reportażem, który ma pokazać ci, jak wygląda to wszystko naprawdę? O czym, dla kogo ta książka jest tak naprawdę i jaki jest jej cel?
Moim zdaniem totalnie książka została napisana po to, żeby jeść kapela miał najwięcej dragów. To jest pomysł, który chyba w ogóle podsunął mu wydawca. Z jednej strony kapela stara się zrobić coś w stylu rzeczywiście przewodnika po warszawskich klubach, gdzie odwiedza różne kluby i tam rozmawia z ludźmi i wiesz, i stara się powiedzieć, jaka jest atmosfera w tym klubie i kto tam gra i jaką muzykę grają. I rzeczywiście wynika z tego, że bardzo wiele klubów, do których przychodzi, to są kluby, do których by normalnie nie przyszedł, ale pisze książkę, więc poszedł. Z drugiej strony są tam takie elementy poradnikowe, które moim zdaniem są takie, no powiedziałabym, naiwne trochę. Nie wiem, jakieś historie o tym, gdzie najlepiej ukryć narkotyki. Bardzo długi jest rozdział o tym, jak postępować z policją.
Okej.
Jakby cię przytrzymała, przydybała, czy co w ogóle policja może zrobić, więc są takie elementy poradnikowe, ale najwięcej w tym jest właśnie takiej gawędy, nie? To znaczy i są takie najdziwniejsze hasła, bo są takie hasła typu, no nie wiem, Mokotowska, Smolna, Lustra, Chmury, wiesz, konkretne kluby, ale są na przykład takie hasła jak Orgia albo Sylwester. I o dziwo, człowiekowi by się wydawało, że hasło Orgia powinno być ciekawe, przynajmniej choć trochę. Nie jest. Jakby jest wyjątkowo nudne. Poszedł na jakąś imprezę i główne jego zmartwienie to jest to, że nie miał na tej imprezie butów i mógł, nie wiem, stanąć na szkle. A z kolei uwaga o Sylwestrze jest taka, że jeśli zaplanujesz imprezę, to słabo się na niej bawisz. Surprise, surprise. Poza tym jakby wszystkie jakieś takie rzeczy, które mają być ewentualnie obrazu burcze, są po prostu...
Burcze.
Jakieś takie... Burcze jakieś takie. No, na przykład jest tam taki jakiś cały rozdziałik o tym, że prawda, że jak ma się mało kasy, to zawsze możesz się żywić na jedzeniu z wernisaży i że oni chodzą na wernisaże i jedzą na wernisażach i ogólnie wernisaże się ocenia po jakości wina, jakie się tam daje. I to jest taka prawda środowiskowa, którą odkryli ludzie gdzieś mniej więcej w połowie XIX wieku, więc jakby nie ma tu posmaku nowości. Książka jest do przeczytania w jeden dzień, na jeden raz i absolutnie nie zasługuje na to, żeby czytać ją dłużej, ale to jest dosyć śmieszne, bo po prostu nawet jeśli treść tej opowieści ma być w jakiś sposób pokazywać, prawda, jak się bawią ludzie, którzy mają na to czas i którzy są młodzi, równościowi, lewicowi, to z drugiej strony cały czas masz takie wrażenie, że jest taki jakiś ton bajań wujka Władka, który miał fajną młodość, w którą kapela wpada i to jest fascynujące po prostu, że człowiek, jakby teoretycznie opisanie takiego życia klubowego mogłoby być całkiem ciekawe, prawda? Jest to jakaś subkultura trochę sposób na życie. A to wyszło tak na zasadzie, że wyszło po prostu, że nie ma pomysłu autor na tą książkę i co więcej nie ma za bardzo przeżyć, żeby tą książkę wypełnić tymi przeżyciami. I co powiem, teraz staję się jakoś szokować, ale ja nie wiem, może ja jednak mam za blisko do tej poliamorycznej warszawskiej lewicy i mnie już tam nic nie ruszy. I też jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, jest to, jak strasznie często autor z jednej strony pisze o tym, że bardzo dużo klubów w Warszawie jest queerowych i ogólnie jest bardzo dużo występów queerowych i widać, że on się ociera o to środowisko, a z drugiej strony strasznie często podkreśla, że jest heteroseksualny, non-stop. I w jaki sposób pisze, że się całował z jakimś chłopakiem, jakby to było coś? Co wydaje mi się jakby, come on, ponownie, jesteśmy w środowisku warszawskiej lewicy i to tej takiej naprawdę, że się tak wyrażę, zapamiętałej, no to tam to nie, nikim nie robi wrażenia. No, ta książka mogłaby szokować ewentualnie jakieś niesłychanie konserwatywnych ludzi, którzy i tak książkę kapeli nie sięgną. Więc udało mu się stworzyć książkę absolutnie dla nikogo. Ale rzecz, która mnie najbardziej bawi, to podejrzewam, że ta książka zdezaktualizuje się w jakieś 2-3 tygodnie, bo pewnie znowu zamkną połowę klubów. Już wiem, że jedno miejsce, które opisuje kapela w tej książce, prawdopodobnie zostanie zamknięte, więc to też jest taka ciekawa rata, że po prostu ta scena klubowa w Polsce jest tak dynamiczna, że co chwilę coś zamykają, otwierają, często ci sami ludzie.
Ale to dobrze, to będzie miał chłopak materiał na książki kolejne, będzie pisał co miesiąc kolejną i no jakoś to będzie.
I tak, jakoś to
będzie miał na pisanie kolejnej, na research, więc wszystko w porządku, wszystko się zgadza.
Tak, no może to prawda. Znaczy ja myślę, że następna książka będzie o tym, jak pójdzie na odwyk, ale może to jest tylko moja... Znaczy on też tam mówi, że on to trochę przewiduje, że to może być jego następna książka. I w sumie podejrzewam, żeby się sprzedawała lepiej, bo mam wrażenie, że tej, którą napisał, bardzo brakuje takiego dramatyzmu. Znaczy tam się nic dramatycznego nie dzieje. Jakby wszyscy sobie tańczą, trochę biorą, trochę piją, dużo piją. Naprawdę bardzo dużo. Jakby nie szokowały mnie opisy, branie narkotyków, dlatego że zdaję sobie sprawę, że narkotyki brane rozsądnie wcale nie są aż tak straszliwie szkodliwe. Natomiast ile ci ludzie piją, to mnie naprawdę szokowało, bo to jest tak, teoretycznie mają cię szokować narkotyki, ale jak ktoś ciągle pisze o tym, jak pił wódkę z winem i z piwem, i jak jedno popijał drugim, to ja mam takie, że mnie od samego czytania boli głowa.
No tak. I to alkohol jest drogi też, więc to jest też problem. Skąd ci ludzie mają na to pieniądze?
No właśnie. I to lewica.
To się może wszystko zgadza. Ja też mam, jeżeli to koniec, bo zakładam, że to już jest koniec tej historii.
Tak, to jest koniec.
To ja
nic
też mam historię o ludziach, którzy
nie
mają pieniądze i nie wiem skąd, nie wiem za co. To znaczy, jest program, o którym wydaje mi się, że dawno, dawno temu już kiedyś o nim wspominałem w podcaście, ale nie jestem pewien. A teraz chciałbym o nim przypomnieć, dlatego że to jest najlepsza rzecz, jaką można obejrzeć w ogóle w historii rzeczywistości. I to jest program typu reality show pod tytułem Dopasowani, emitowany na MTV, ale jeżeli nie macie telewizji, ani telewizora, ani niczego takiego, to ten program jest też do obejrzenia w internecie i na stronie MTV można bez problemu obejrzeć, nie wiem na jakich zasadach, czy tam są wszystkie sezony, czy tylko jakieś starsze, czy coś takiego, ale jest na tyle dużo do oglądania, że spokojnie można się zaspokoić. I cały format tego programu polega na tym, że mamy 20 uczestników, 10 dziewcząt, 10 panów i oni są dopasowani parami według jakiegoś algorytmu, jakichś testów pseudopsychologicznych czy psychologicznych wcześniej, to znaczy mamy 10 par tak naprawdę i tyle, że oni nie wiedzą, kto jest czyją parą, nie wiedzą, w jaki sposób są dopasowani i ich zadaniem przez cały program jest znalezienie tych swoich drugich połówek, to znaczy znalezienie takiego dopasowania, żeby każdy miał swoją parę. I pod koniec każdego odcinka, są w stanie się jakby dopasować parami i dowiedzieć się, ile z tych par jest prawidłowo dopasowanych, ale nie dowiadując się, które konkretnie, dowiadują się tylko, ile po prostu jest, że w danej konfiguracji na przykład 3 pary są prawidłowe, albo 5 par jest prawidłowych, albo 0 jest prawidłowych. No i ich zadaniem jest jakby w ten sposób się, nie wiem, poznawać, dowiadywać informacje o sobie i tak dalej, aż w końcu ułożą się w te 10 par prawidłowo, co sprowadza się do tego, że powiem tak, formuła tego programu nie jest mądra, ale uczestnicy również nie, więc to nie jest tak, że oni mają od początku jakieś, nie wiem, przemyślenia na temat tego, w jaki sposób dojść do tej konfiguracji, która jest rozwiązaniem całego programu, tylko po prostu próbują wszyscy się ze wszystkimi nawzajem przespać i bardzo szybko angażują się w bardzo dużo relacji uczuciowych ze sobą. To znaczy, bardzo często tam jest tak, że porozmawialiśmy jako pierwsi ze sobą, więc już musimy być sobie przeznaczeni, już nie ma innej opcji, więc teraz już będziemy walczyć o naszą miłość. Jakby poziom dramatyzmu rośnie natychmiast, a jednocześnie jest to tak, że w ciągu tych tam 10 odcinków, na które składa się sezon, stopniowo widzisz, jak do tych ludzi coraz bardziej dociera, że to jest rzecz, którą da się rozkminić matematycznie, że to się da policzyć po prostu, że to nie jest, że nie można się opierać tylko i wyłącznie na tym, co podpowiada ci serce, tylko to się da policzyć i te informacje da się w jakiś sposób wykorzystać. I widzisz, że to stopniowo jest tak, wiesz, oglądasz i tam, nie wiem, leci trzeci sezon powiedzmy i tam widzisz, na początku ci wszyscy ludzie są jeszcze na zasadzie: tak, ja czuję coś do ciebie, czuję, że to my musimy być tą parą, nie ma innej możliwości, bo ja czuję takiego coś specjalnego do ciebie, czego nigdy nie czułem. Przy czwartym odcinku już pojawia się taki jeden koleś, który przypomina trochę Shona Gunna i więc masz, widzisz takiego Shona Gunna wśród nich wszystkich, który Sean Gunn zawsze wygląda jakby się urwał gdzieś z trzeciego planu, nie? I on wygląda mniej więcej tak samo, siedzi i tak widzisz, że do niego coś zaczyna docierać i tak on siedzi z kartką, zaczyna sobie liczyć i myśli, i on tak, kurde, to się da policzyć, to matematyka jakaś jest. I on idzie do jakiegoś gościa, który dosłownie jest tak, że on siada z jakimś innym takim gościem, takim wielkim typem, nie? I siada do niego i mówi: ty słuchaj, ciebie interesuje ta tam jakaś tam Megan, nie? A on mówi: no to Megan jest spoko, ale a słuchaj, a co myślisz, że może byś się zainteresował tam jakąś inną tamten? Bo zobacz, bo tutaj mi na kartce wyszła. A on mówi: no to też jest spoko, no to może ją jednak kochasz, no w sumie jednak tą tak tamta też jest spoko, nie? I on zaczyna nimi manipulować, żeby nimi ich poustawiać w odpowiedni sposób. I ale stopniowo to jest jakby, widzisz, że nie do wszystkich dociera, więc on przychodzi do jakiegoś gościa i mówi: słuchaj, stary, to jest matematyka, patrz, mam to na kartce. A ten mówi: nie, musisz się opierać, musisz słuchać głosu swojego serca, to jest jedyne, czego możesz słuchać. A ten mówi: nie, to jest matematyka, zobacz, że tu policzyłem. A ten mówi: no może trochę to jest matematyka, ale głos serca też jest ważny, nie? I widzisz, że tamten już nie, że już nie może wytrzymać niecierpliwości, ale stopniowo do kolejnych osób dociera, że to jest matma. I tak na etapie 8-9 odcinka oni wszyscy siadają w kółku, biorą kartkę, biorą długopis, zaczynają to wszystko wyliczać, wyliczają to wszystko i wygrywają na sam koniec. Ale to, co się dzieje po drodze, jest absolutnie niesamowite. Jeżeli chodzi o takie właśnie guilty pleasure i oglądanie głupich ludzi, to jest absolutnie... Widzisz, w ogóle w tym wszystkim jest jeszcze prowadzący, który im cały czas podsuwa, tam są jakieś jakieś konkurencje, w których oni mogą wygrać jakieś randki ze sobą, czy coś takiego, żeby się lepiej poznać, i tak dalej, i widzisz tego prowadzącego, do którego, który widzi, że oni są głupi. I on raz na jakiś czas traci cierpliwość, zaczyna się z nimi kłócić i mówić: słuchaj, nie możesz drugi raz próbować jakby zrobić sobie parę z tą samą osobą, dlatego że już wiesz, że ona nie jest twoim meczem, więc nie rób tego drugi raz, to nie ma sensu. Jakby już drugi raz, jak pierwszy raz nie było, to drugi raz też nie będzie. A ci ludzie mówią: ale to głos serca. A on mówi: ale jesteś głupi, nie? I wiesz, i zaczynają się kłócić. To w ogóle jest taka niesamowita ekipa. Jest na przykład jeden koleś, który jest takim stereotypowym surferem, wiesz, długie białe, długie blond włosy i ogolona klata i tak dalej, i tak dalej. I on w pewnym momencie jest tam absolutnie zajawiony na jakąś dziewczynę, że to musi być jego para, ale potem się okazuje, że ona nie lubi wody. I on mówi: nie mogę być z kimś, kto nie lubi wody. I wiesz, jest na nią obrażony przez cały czas. W ogóle nie, albo na przykład jest taka para, że oni meczują się na zasadzie, że oboje są tak super blond i nie ma nikogo bardziej blond niż oni, więc oni muszą być parą, bo to już nie ma innej opcji. Albo na przykład jest taki koleś, który wielki, wytatuowany gość, który wszystkim mówi, że no, on zmienił swoje życie, bo kiedyś się źle prowadził, a teraz już się dobrze prowadzi. I on tam do kamery w offie opowiada, że no, tam dealował narkotyki czy coś tam, że jakoś taki miał, że był dealerem i potem go złapali i gdzieś tam w więzieniu, nie? I po czym masz cięcie i słyszysz, jak on tłumaczy to innej osobie. Mówi: no, nie, prowadziłem niezdrowy tryb życia, nie? Tam, wiesz, i opowiada, wiesz, no, nie traktowałem swojego organizmu dobrze, nie? A oni: aha, a to co się działo? No, tam różne niezdrowe rzeczy robiłem w życiu, nie? I widzisz tych ludzi, którzy próbują opowiadać jakieś historie sobie nawzajem, i jest taki jeden koleś, na przykład, który przez ileś odcinków się w ogóle nie odzywa, tylko za każdym razem, jak na niego kieruje się kamera, to robi jakiś taki bardzo teatralny gest, więc nie wiesz, czy on jest niemową, czy... Albo jest na przykład takie coś, że nic z tego niezowego tam na końcu jest zawsze ta ceremonia dobierania, gdzie oni mówią, kogo wybierają sobie jako tą swoją parę, nie? I nagle jakaś dziewczyna, tak zastanawiasz się, czy ona wybierze kolesia A, czy kolesia B, i masz to napięcie, że wiesz, widzisz, że dwaj goście rywalizują o nią, a ona nagle mówi imię jakiegoś zupełnie innego typa i nagle się wychodzi jakiś typ, którego nigdy wcześniej nie było, wiesz? I tak wszyscy: aha, to on. I widzisz, że to jest koleś, który po prostu akurat wcześniej nie miał nic ciekawego do zrobienia, więc nigdy nie był pokazany, nie było żadnej rozmowy z nim, on nie popowiadał się ani raz, po prostu nagle wychodzi jakiś gość, wiesz. Więc absolutnie program jest przeuroczy, polecam MTV, program do pasowania, jakby to jest najlepsza rzecz, jaką można obejrzeć w telewizji. Polecam sezon trzeci, bo tam jest koleś, który nazywa się Hunter, ma na imię Hunter, i to jest 13-latek zamknięty w ciele 20-latka, i... Hunter to jest taki złoty chłopak, że Huntera po prostu, jak obejrzycie, to pokochacie go z miejsca, i Hunter jest najlepszy absolutnie, i oglądajcie, to jest najlepsza rzecz, jaką można obejrzeć w telewizji, polecam bardzo mocno.
Okej, okay. Ten podcast naprawdę jest intelektualny. Oglądajcie MTV i bierzcie dragi, żeby nam zaimponować. Słuchaj, Pawle, byłeś w Londynie, na Hamiltonie. Coś, co się marzy wielu osobom prawdopodobnie, które nas słuchają, a niektóre pewnie same były, bo mamy takich słuchaczy. Ja zadam ci na początku pytanie, jak to się stało, że w ogóle pojechałeś do Londynu na Hamiltona? Bo ja wiem, że ty nie lubisz podróżować, wiem, że się rzadko wyrywasz z Warszawy. Co cię do tego skłoniło?
Z Warszawy to w ogóle się rzadko wyrywam. Bo
a tak,
nawet
z Warszawy
to
się bardzo rzadko wyrywasz, a właściwie ciągle, bo tak. Nie mieszkasz w Warszawie.
Tak, otóż tak, nie przepadam za podróżowaniem i za wyjazdami, jakby sam fakt wyjeżdżania gdzieś i oglądania rzeczy nie jest jakby czymś, co mnie bardzo kręci, ale tak się złożyło, że miałem urodziny w grudniu zeszłego roku, i w grudniu zeszłego roku całe grono ludzi, moich przyjaciół, znajomych i tak dalej, postanowiło, że musi mnie gdzieś wysłać poza Polskę, i licząc na to, że nie wrócę. Więc jak już dostałem bilety w prezencie urodzinowym, no to już nie miałem za bardzo wyjścia, musiałem się wybrać na tego Hamiltona do Londynu i przełamać swoje, z bólem, z wielkim bólem przełamać swoje niechęcie do podróży i wybrać się do Londynu. I było fajnie. Znaczy, chociaż sam Londyn nie zachwycił mnie, powiedzmy, jako miasto. Nie jestem zachwycony Londynem, ale też nie byłem w nim na tyle długo, żeby powiedzieć jakoś ostatecznie. Ta część, którą widziałem, i ten fragment, który jakby zwiedziłem, to jest może za dużo powiedziane, po którym się poruszałem, nie zachwycił mnie szczególnie. To znaczy, wydał mi się bardzo ciasny, brudny i taki nieuporządkowany, ale może nie chcę oceniać miasta, może nie znając go zbyt dobrze, ale samo przedstawienie było naprawdę super i bardzo dużo mi dało, i cieszę się, że zobaczyłem na scenie Hamiltona i było fajnie.
Znaczy, jeśli mówisz, że Londyn jest brudny, to proszę cię, nigdy nie idź do Paryża, bo po prostu tego nie przeżyjesz fizycznie. Natomiast właśnie, a po oglądaniu takiego musicalu na żywo na scenie, to moje pierwsze pytanie brzmi tak: co takiego cię zaskoczyło w tej inscenizacji na scenie? Znaczy, wiemy, że znasz właściwie Hamilton na pamięć, słuchałeś go wielokrotnie. Czy jest coś takiego, czego nie ma na płycie czy na tym nagraniu, czego, albo coś, co, czego nie da się do końca zrozumieć, jeśli znasz tylko nagranie?
Wiesz co, w ogóle moim, jedną z rzeczy, która mnie zaskoczyła, było to, że zastanawiałem się, czy to będzie tak, że poczuję, że zobaczenie Hamiltona na scenie rozwija w jakiś sposób to, jak go znałem z w wersji tylko audio. I zaskoczony byłem tym, że to ani nie jest tak, że teraz czuję, że ta wersja sceniczna jest tą pełną i słuchając go tylko w wersji audio nie dostałem jakby pełnego dzieła, tylko jakąś tam okrojoną wersję, ale z drugiej strony nie jest też tak, że że ta część, którą zobaczyłem na scenie jest zbędna, czy coś takiego. Mam wrażenie, że są dwa zupełnie inne odbiory tego samego i to nie jest tak, że jeden jest lepszy, a drugi jest gorszy, czy coś takiego, tylko jest to inny sposób obcowania z Hamiltonem i nie jest tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, nie widział przedstawienia, no to nie ma pełni tego, co może dostać od Hamiltona. Wydaje mi się, że to ta wersja audio jest jakby sama w sobie zamkniętym dziełem i jakby stanowi całość. To nie jest tak, że coś się traci, ale z drugiej strony nie jest też tak, że to, co zobaczyłem, jest zupełnie zbędnym dodatkiem, który nie jest potrzebny. To jest jakby inna warstwa, która dodaje coś od siebie, nie jest niezbędna, ale troszkę wpływa na to, w jaki sposób się odbiera to wszystko. No i przede wszystkim na pewno było tak, że założyłem kilka postaci, powiedzmy, dla mnie było bardziej rozwiniętych w momencie, w którym zobaczyłem je na scenie. Przede wszystkim zupełnie inaczej odbierałem Jeffersona. Jeffersona / Lafayette'a. Jest aktor, którego nazwisko sobie zapisałem, który występował na scenie. To jest aktor, którego nie ma na stronie internetowej Hamiltona West Endowego, dlatego że no, widocznie się zmienił gdzieś po drodze, ale jeszcze nie ma nowego nazwiska. Nazywa się, uwaga, Waylon Jacob Brewster Holloway.
To tak łatwo się układa na języku.
Tak, właśnie dlatego sobie zapisałem. To jest aktor, który wcielał się w Jeffersona i w Lafayette'a i zwłaszcza jako Jefferson zupełnie inaczej odebrałem tę postać, jakby widząc jej warstwę wizualną, powiedzmy. To znaczy, jasne, słuchając Hamiltona w wersji audio jakby słychać, jakim rodzajem postaci, czy w jaki sposób jest zagrany Jefferson jako taki trochę cwaniak, trochę kozak, trochę bajok, powiedziałby się w Krakowie. Nie wiem, czy wiesz, co to słowo znaczy, więc popiszę się tutaj tą mową krakowską. Trochę to jest idealne, to kim jest Jefferson, jest idealnym odzwierciedleniem słowa bajok, jakbyś powiedziała w Krakowie, więc jeżeli nie wiesz, co to było, to jest to właśnie. I tego, to jakby słychać, jasne, ale dopiero jak się widzi to na scenie, to odbiera się to zupełnie inaczej. Zresztą tak samo na przykład Taryn Callender, który grał Mulligana / Jamesa Madisona. Jako Mulligan oczywiście jakby znamy tę rolę i on ma duże znaczenie w pierwszym akcie, ale w drugim akcie James Madison ma zdecydowanie mniejszą rolę ten aktor ma zdecydowanie mniejszą rolę niż w pierwszym akcie i jak się słucha Hamiltona, no to tam jest te kilka linii jego tekstu, jasne, ale tutaj on bardzo dużo gra w drugim akcie jakby tylko swoim zachowaniem i tylko tym, że jest tym gościem, który kręci się cały czas za Jeffersonem i próbuje jakoś tam zbierać do kupy rzeczywistość, którą on zostawia za sobą porozsypywanym dookoła. I więc to są takie rzeczy, które wpłynęły na odbiór, powiedzmy, postaci czy interpretację jakichś konkretnych scen drobną, to nie jest tak, że czuję, że w jakiś bardzo duży sposób zmieniły mój odbiór spektaklu, ale są takie rzeczy, które jakby widać było, czułem, że na przykład postaci, które są drugoplanowe i które normalnie, wiesz, w momencie, w którym na nagraniu audio nie śpiewają, no to nie masz jakby kompletnie pojęcia, w jaki sposób się zachowują, czy co robią w tym momencie, czy jak reagują na jakieś sceny, no to w tym momencie masz tę dodatkową warstwę, bo widzisz, co one robią w tym samym czasie. Nie jest to jakaś rzecz absolutnie niezbędna, ale jest to zdecydowanie miła rzecz. Chociażby to, że jeżeli ktoś miał wątpliwości co do relacji Hamiltona i Lorenza słuchając wersję audio i czy coś między nimi było, czy to się tylko tak wydaje, że coś między nimi było, no to już widząc na scenie, jak to wygląda i w jaki sposób oni się zachowują wobec siebie, myślę, że tych wątpliwości jest zdecydowanie mniej, na przykład jeżeli chodzi o taką rzecz, nie?
A powiedz mi jedną rzecz, bo ty jakby, ja nie słuchałam żadnego innego wykonania Hamiltona, poza jakimiś takimi amatorskimi, niż to oryginalne nagranie broadwayowskie, a tutaj są zupełnie inni wykonawcy z zupełnie inną charyzmą i czy to bardzo wpływa? To znaczy, czy na przykład jest tak, że jakaś postać jest jednak mniej charyzmatyczna niż w tym dobrze znanym wystawieniu broadwayowskim, albo czy jakaś postać wybija się nagle na pierwszy plan, czego prawdopodobnie byśmy nie pomyśleli, słuchając wyłącznie tą wersję z Broadwayu, bo myślę sobie, że no jakby nie każdy Hamilton jest Linem Manuelem, tak? Więc być może tutaj jest jakaś zmiana.
Wiesz co, byłem zaskoczony tym w ogóle, jak w wielu momentach aktorzy byli zbliżeni bardzo mocno do tych z oryginalnego castu i jak często było tak, że spodziewałem się, że będzie, że inny aktor, inny wykonawca wpłynie na mój odbiór roli, a nie było tak zupełnie. Przy tym akurat ja trafiłem tak, że jest aktor, który nazywa się Jamel Westman i on gra Hamiltona w obecnym caście londyńskim i powiem tak, wydał mi się, trochę go odbierałem jak placeholder aktora, to znaczy był przy tych wszystkich, bo mimo wszystko postaci, zwłaszcza w pierwszym akcie, wydają się być bardzo charakterystyczne, znaczy jest tak naprawdę kilka archetypów niemalże wśród na przykład tej ekipy Sebiksów organizujących rewolucję, no to w zasadzie mamy same archetypy, tak? I w tym momencie Hamilton w wersji Westmana wydał mi się bardzo przezroczysty i taki właśnie zupełnie niecharakterystyczny i wydawał mi się gubić pomiędzy tymi pozostałymi postaciami, zwłaszcza w porównaniu do Lina, jeżeli ma się oryginalny cast w głowie, no to kompletnie jakby rozchodzi się to wszystko. I tutaj byłem dość mocno zawiedziony, dlatego że widziałem wykonania innych aktorów, fragmenty wykonania innych aktorów i wydawało mi się, że to nie jest jakby tak, że wiesz, że to tylko Lin ma to jedno bardzo charakterystyczne, a reszta jest słabo. Mam wrażenie, że ten aktor konkretny, jakby zabrakło mu jakiejś charyzmy, czy czegoś, co by wniósł do tej roli, żeby ona w jakikolwiek sposób była charakterystyczna. Mam wrażenie, że tutaj źle trafiłem, jeżeli chodzi o aktora, ale jeżeli chodzi o pozostałych, to nie miałem w zasadzie takich odczuć, żeby coś było gorsze albo coś było lepsze. Na pewno wspomniany już Taryn Callender, który grał Mulligana, jakby kradł scenę za każdym razem, jak się pojawiał na niej, ale to też nie mam też wrażenia, że to było tak bardzo dalekie od tego, jak wygląda oryginał. To znaczy mam wrażenie, że Mulligan jest na tyle charakterystyczną postacią, jak zaczyna tam te swoje rapsy rzucać, to też jest na tyle jakby mocny i ma na tyle silny charakter, że być może oglądając oryginalny cast też jakby on w tym momencie dominuje. Ale tu zdecydowanie jakby ciary przechodziły po plecach, jak zaczynał tam swoje wstawki. I John Robbins, aktor, który grał Króla Jerzego.
No właśnie, bo Król Jerzy oglądany w Wielkiej Brytanii to jest kompletnie co innego niż Król Jerzy na Broadwayu, prawda? On jest u siebie, że się tak wyrażę.
Tak, po pierwsze miałem wrażenie w ogóle, że aktor, który się w niego wcielał, był bardziej charakterystyczny niż ten z oryginalnego castu. Po drugie mam wrażenie, że jakby zupełnie inną warstwą było też to, że no to był brytyjski aktor śpiewający w Londynie rolę. To jakby zupełnie inny jest kontekst tego wszystkiego. Plus mam wrażenie, że jakby klimat dookoła Brexitu i klimat polityczny obecnej w Wielkiej Brytanii też jakby dodaje swoją warstwę i jakby niespodziewaną w momencie, w którym musical był pisany i było to naprawdę doskonałe i jak na co dzień mam podejście do utworów wykonywanych przez Króla, mam takie, że są fajne, ale nie, to nie jest tak, że to jest coś, czego jestem fanem i czego jakoś tak jeszcze, czego nie wiem, słucham na zapętleniu czy coś takiego, no to tutaj w tym wykonaniu jego były naprawdę takim złotym punktem w trakcie całego przedstawienia, zwłaszcza, że on, mówię, nie wiem, co on do końca robił ze swoim głosem czy akcentem. To jest londyński aktor. Kiedy występował na scenie, to miałem wrażenie, że jego akcent jest na tyle nietypowy, że nie jest, nie wiem, Londyńczykiem czy coś takiego. Potem się okazało, że on po prostu robi taki, jakby śpiewa z nietypowym akcentem, z takim mocnym R. Można to znaleźć na YouTubie, znaleźć też można na YouTubie jego inne wykonania, innych utworów, gdzie już nie ma tego specyficznego akcentu, więc nie wiem skąd ten pomysł, ale jakby był bardzo charakterystyczny i w taki bardzo nietypowy sposób śpiewał. Zwłaszcza, że to jest też tak, że czego znowu nie słychać na wersji audio, że po wykonaniu ostatniego utworu król jeszcze zostaje na scenie i potem jak już się te wszystkie rzeczy dziwne dzieją w trakcie spektaklu, no to on się tam kręci dookoła i zaczepia tych wszystkich pozostałych aktorów i tak dalej, więc to jest też rzecz, której się nie widzi słuchając tylko wersji audio, a mając dodatkowo wersję sceniczną, no to zupełnie inaczej się odbiera, nie?
A powiedz mi, jakie wrażenie zrobiła na tobie choreografia? Dlatego, że z licznych osób, które znam, które udały się na przedstawienie do Londynu, a także na przedstawienie na West End, bo znam, to znaczy nie na West End, tylko na Broadway, bo znam też takie osoby, które widziały Hamilton na Broadwayu, no to mówią, że jednak olbrzymią wartością dodaną jest tam ta taka dosyć specyficzna choreografia, którą się tam proponuje w tle i w różnych scenach.
Wiesz, to ta choreografia jest bardzo fajna i momentami bardzo efektowna, powiedziałbym, i to w jaki sposób aktorzy gdzieś tam schodzą ze sceny w jednym miejscu i nagle pojawiają się w drugim, zupełnie innym i tak dalej, było bardzo fajne. Z drugiej strony byłem zaskoczony, bo było kilka takich elementów, tylko kilka takich momentów, w których spodziewałbym się, że choreografia będzie dynamiczna, a na przykład ona była bardzo niedynamiczna. Na przykład Wait For It, całe w zasadzie jest zaśpiewane z bardzo oszczędną choreografią, bardzo statycznie, powiedzmy. Aktor po prostu stoi na środku sceny i śpiewa, a ten kawałek jakby sugerował mi, że tam coś się będzie działo, bo on jest taki dynamiczny, jakby płynie w taki bardzo specyficzny sposób i spodziewałem się, że mimo wszystko tam się coś będzie więcej działo, tymczasem się nie działo wiele, więc to byłem na przykład zaskoczony tym, ale zasadniczo tak, choreografia jest bardzo fajna i dodaje właśnie taką warstwę zupełnie jakby obok spektaklu. Znaczy mamy spektakl, mamy bohaterów, którzy gdzieś tam coś robią na scenie, ale poza tym dodatkowo jest jeszcze cały ten dodatkowy, ci wszyscy dodatkowi aktorzy, którzy kręcą się, podają sobie jakieś przedmioty, na przykład wnoszenie i wynoszenie rzeczy na scenę jest jakby wpisane w taniec, czyli jeżeli za 15 sekund będzie potrzebny stół i krzesło, no to w ciągu tych 15 sekund gdzieś ktoś tańcząc wyniesie krzesło i stół i rozłoży je na scenie, a potem je zniesie z tej sceny, więc oglądanie tego wszystkiego też bardzo fajne wrażenie robi i to w jaki sposób te wszystkie elementy jakby takie typowo scenograficzne, wynoszenie przedmiotów i tak dalej jest wpisane w taniec, to robi bardzo fajne wrażenie i super.
No, a czyli innymi słowy polecasz obejrzenie na żywo? Uważasz, że jednak warto zobaczyć na żywo Hamiltona, czy tak teraz jak już masz to za sobą, to myślisz sobie, że okej, to był fajny dodatek, ale to wcale nie jest aż tak konieczne, jak się może wydawać.
Bardzo polecam, ale mimo wszystko chciałbym też, żeby kiedyś to słynne nagranie z Broadwayu z oryginalną obsadą gdzieś zostało wypuszczone na tym Netflixie, czy czymkolwiek innym i żeby można było też zobaczyć w wersji takiej nagranej, bo chciałbym zobaczyć też, jak chciałbym porównać ten brytyjski, londyński cast z oryginalnym, bardzo chętnie bym to zobaczył, więc jeżeli słucha nas ktoś z Netflixa, a na pewno tak jest, albo Lin-Manuel Miranda, jeżeli nas słucha w tym momencie, dajcie to już, puśćcie już to. Już nie zarabiajcie pieniędzy na tym tyle, tylko już puśćcie.
Tak, to znaczy z tego co ja wiem, to problem polega na tym, że bodajże nie ma szans, żebyśmy to zobaczyli przed 2020. Mhm. Natomiast zawsze mnie zdumiewa to takie przekonanie, że jeśli dadzą wersję nagraną, bo jest bardzo, bardzo mało nagranych sztuk z Broadwayu i jeszcze mniej jest pokazywanych tak, jak powiedzmy są pokazywane sztuki z National Theatre czy jak opery. No i jest takie przekonanie, że nie można absolutnie dopuścić do tego, żeby te sztuki pojawiły się na nagraniu, zwłaszcza na platformach streamingowych, no bo wtedy ludzie przestaną kupować bilety. Ale dla mnie to jest absolutnie idiotyczne, bo jednak oglądanie musicalu na żywo w teatrze i oglądanie musicalu chociażby nawet na najlepiej nagranym nagraniu, czyli zaprezentowanym nagraniu, nawet jeśli byłoby to, nie wiem, pokazywane w kinach, no to jest jednak zupełnie inne przeżycie. Mhm. I trochę zawsze mnie wkurza to takie właśnie podejście teatrów amerykańskich, na zasadzie nie możemy tego po prostu dać chociażby w takim streamingu, jak są powiedzmy pokazywane opery nowojorskiej czy spektakle londyńskie, czy właściwie teraz już brytyjskie, no bo ludzie przestaną kupować bilety na spektakle. Tymczasem jest w Londynie w tym momencie między innymi temu, dzięki działalności National Theatre, teatry londyńskie przeżywają tak niesamowite oblężenie, że po prostu cały świat się zjeżdża oglądać tam spektakle, no bo ludzie nie kupują kota w worku, znają tych aktorów, znają te teatry i chcą to zobaczyć na żywo, więc trochę mnie to zdumiewa, ale z drugiej strony Broadway nie narzeka na brak pieniędzy, więc być może są zadowoleni z tego, jak jest teraz. Ja jeszcze na samym końcu chciałabym powiedzieć, bo to nie do końca może jest twoje doświadczenie, bo ustaliliśmy, że dostałeś bilet na spektakl, bo chciałabym powiedzieć dwa słowa dla naszych słuchaczy, którzy być może ewentualnie chcieliby się wybrać do Londynu na spektakl, czy to na spektakl Hamiltona, czy to na jakikolwiek inny spektakl West Endowy. Otóż macie do wyboru kilka opcji zakupu biletów, bo możecie albo je kupić z wyprzedzeniem przez internet, co na niektóre spektakle może być stosunkowo trudne, jak na przykład na Hamiltona trzeba kupować z olbrzymim wyprzedzeniem, bo po prostu te bilety się szybko wyprzedają. Można pojechać, no można tak trochę w ciemno, do Londynu i spróbować ustawić się w kolejce pod teatrem. Bardzo wiele teatrów sprzedaje bilety takie dzienne, ma dużą pulę biletów dziennych, które sprzeda i można się po nie ustawić w kolejce koło 6 rano i jest nadzieja, że na jakieś bilety ze zwrotów, czy na jakieś bilety, które jeszcze tam zostały w kasie lub przeznaczone je na taką dzienną sprzedaż, się załapiecie. Do tego wszystkiego część teatrów, w tym teatrów musicalowych, organizuje loterię, to znaczy jakby możesz wziąć udział w loterii i osoba, która zostaje danego dnia wylosowana, jest to taki demokratyczny sposób, dostaje prawo do kupienia sobie biletu, nie dostaje biletu za darmo, tylko może go kupić i w takiej loterii da się wygrać, to znaczy może nie na Hamiltona, jest stosunkowo trudno, ale można spróbować wziąć w takiej loterii udział. Warto też sprawdzać promocje na bilety teatralne na stronie Time Out London, ponieważ tam się czasem zdarzają bardzo fajne promocje. Natomiast też warto pamiętać, że w Londynie jest bardzo dużo agencji, które sprzedają bilety na spektakle musicalowe i teatralne z drugiej ręki. No i to już jest zwykle z bardzo dużym narzutem, więc oczywiście tam zwykle gdzieś w kasie się znajdzie jakiś bilet, ale bardzo należy uważać na kupowanie właśnie w takich miejscach, które są przeznaczone głównie dla turystów i mają nawet dwu czy trzykrotnie większy narzut niż potencjalna cena biletów. Jeśli kupujecie bilet z Warszawy, z Polski i kupujecie go za pomocą sprzedaży internetowej, to bardzo warto przeczytać o tym, do jakiego konkretnie teatru idziecie i sprawdzić potem na stronie, czy w ogóle w internecie, jak tam są ułożone miejsca, czy na przykład nie kupujecie biletu, który ma taki dopisek Restricted View, bo jest bardzo dużo starszych teatrów w Londynie, które mają na przykład miejsca za filarem, albo są tak jakby na takim zakolu balkonów, że nie widać całej sceny. Przy czym bardzo często jest tak, że kupuje się taki bilet właśnie, który jest obarczony tym, że będziesz miał gorszy widok, ale w niektórych teatrach i tak widać bardzo dobrze. Są teatry, o których należy pamiętać, że są mniejsze. To nie dotyczy teatrów musicalowych, ale już dramatycznych, tak? Słynny Donmar, gdzie kilka lat temu Tom Hiddleston grał w Coriolanie, jest malutki. To jest była bodajże suszarnia bananów, czy przepakowywalnia bananów i tam jest naprawdę bardzo mało miejsca i te bilety schodzą bardzo szybko. Też jeśli jesteście młodzi, jeśli chcecie do 26 roku życia, to też warto się rozglądać, czy nie ma promocji dla biletów dla młodszych widzów. Jest na przykład we wspomnianym Donmarze bodajże pierwszy rząd za 10 funtów mogą kupić studenci na każdy spektakl, nawet jak jest tam Tom Hiddleston, ale ogólnie rzecz biorąc warto sprawdzać, czy nie ma promocji dla studentów, bo rzeczywiście one są i bywają bardzo, bardzo korzystne. Natomiast są też odwrotne problemy, to znaczy teatr nie tyle jest bardzo mały, ale bardzo duży. Obecnie jest taki teatr musicalowy na West Endzie, który gra Wicked. No i tam miejsca, które nie są najtańsze, które są na drugim balkonie, są tak daleko, że nie widzi się twarzy aktorów. Po prostu trzeba mieć lornetkę, żeby cokolwiek zobaczyć.
To może jesteś ktoś, których nie lubisz na przykład, to wtedy jest okej.
Tak, więc jakby jeśli idziecie na coś, na czym wam nie zależy, to jest jedna z tych rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, w polskim internecie już jest dosyć dużo grup, na których zawsze możecie zapytać, jak kupić bilet w Londynie. Ja mogę zaprosić, jeśli mogę zaprosić, chyba mogę, na moją grupę przy moim blogu, do fanklubu Barmana i Rabina, gdzie wypowiada się bardzo dużo osób, które bilet na londyńskie spektakle kupowały regularnie, ale od razu powiem, że jakby o ile kupienie biletu na Hamiltona bardzo tanie nie będzie, to jeśli kupujecie z wyprzedzeniem i jeśli macie jakby odłożone trochę pieniędzy, no to nie jest taki wydatek, który was zrujnuje do końca życia. Gorzej, jeśli jakby któregoś dnia obudzicie się i postanowicie za tydzień pójść na Hamiltona, to może być skomplikowane i bardzo, bardzo kosztowne. Ale ogólnie to nie jest tak, że nie da się pojechać do Londynu na spektakl. Jakby oczywiście trzeba sobie troszeczkę odłożyć, ale to nie są obecnie tanie loty, są tanie. A w Londynie mieszka tyle Polaków, że zawsze znajdzie się jakaś kanapa, na której przenocujecie, albo i tak nie będziecie musieli nocować, bo będziecie kupować bilety stojąc w kolejce. No i też czasem jest tak, że jeśli jest jakiś spektakl, jest bardzo, bardzo obciążony, to warto kupować bilety już pierwszego dnia sprzedaży, bo spektakl może się wyprzedać. Ktoś mi powiedział kiedyś, że taka strona najpopularniejsza do sprzedaży biletów w ten sposób, która ustawia ludzi z całego świata chcących kupić bilety na spektakl, odświeża się co 45 sekund, więc jeśli sprzedaż zaczyna się o 12, no to 45 sekund przed wybiciem godziny 12 należy odświeżyć stronę i wtedy można się wbić do kolejki. I udało mi się to raz. Udało mi się teraz właśnie, kupowałam dla koleżanki bilety na wspomnianego Coriolana. No i odświeżyłam, byłam 13 w kolejce, kupiłam bez problemu bilet, a potem weszłam do zobaczyć, którzy w kolejce są moi znajomi i byli koło 1000 miejsca, a odświeżyli te 45 sekund po mnie, więc to jest taki plot i pod Kasi, tak?
Który może być prawdą.
Może być prawdą, a może być nieprawdą, może miałam po prostu szczęście. Zresztą to jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę wam poradzić i to ja bardzo często robię ze znajomymi. Jeśli jest jakiś spektakl, czy to, no już w tym momencie nie Hamilton, bo już ta sprzedaż taka kolejkowa się trochę zakończyła, ale jeśli jest jakiś spektakl, który wiecie, że będą bilety od danego dnia i może się wyprzedać, to zatrudnijcie swoich znajomych na dosłownie 10 minut, żeby wszyscy klikali od... w okolicach początku rozpoczęcia sprzedaży naraz na tą stronę, bo może komuś się uda, prawda? Może kogoś z waszej grupy znajomych wpuści szybciej i ta osoba wam kupi bilet i będziecie mogli sobie pooglądać najlepszych aktorów na najlepszych scenach. Więc to tak wygląda, zwłaszcza, że nie wiem jak ty, Paweł, ale ja mam takie wrażenie, że raczej Hamiltona do Polski nikt nie sprowadzi.
Nie wydaje mi się. Nie wstrzymywałbym oddechu, w ten sposób powiem.
Znaczy, ja sobie nie wyobrażam przetłumaczenia Hamiltona na polski. W ogóle jakby nawet nie jestem sobie w stanie wyobrażać przetłumaczenia tego od początku do końca na polski, żeby to miało sens i taką wartość językową, jaką ma w oryginale.
Nie, myślę, że to trzeba by było wtedy zatrudnić po pierwsze raperów jakichś, żeby to zrobili, a po drugie bardzo się odciąć od tego oryginalnego, żeby to nie była próba przetłumaczenia tego, zrobienia tego samego jeszcze raz, tylko żeby to było próba stworzenia czegoś, co byłoby po polsku, dlatego że tam na tyle jakby ten rytm tego języka, powiedzmy, jest na tyle istotny, że myślę, że trzeba by faktycznie zrobić Hamilton w wersji polskie rapsy, a to byłoby już coś zupełnie innego. Nie mówię, że złego, ale na tyle innego, że myślę, że dużo ludzi byłoby oburzonych tym, jak to wygląda i tak dalej, ale nie wydaje mi się, żeby dało się to w taki sposób przetłumaczyć, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko.
Ja nadal twierdzę, że po prostu nie powinniśmy robić polskiej wersji Hamiltona, tylko powinniśmy zrobić musical o Kościuszce. Niektóre rzeczy możemy ściągnąć z tego. Właśnie, ostatnie moje pytanie, jeszcze wracając do Hamiltona, bo jestem tego bardzo ciekawa. Jaki był Waszyngton w tej wersji? Czy też go grał taki wielgaśny aktor jak w oryginale?
Wiesz co, grał go spory typ, ale mam wrażenie, że był zdecydowanie młodszy. Nie musiałbym teraz sprawdzić, nie? Ale mam wrażenie, że aktor, który go grał, był młodszy niż ten w oryginale i to trochę wpłynęło na mój odbiór roli, to znaczy Waszyngton wydawał się trochę bardziej jak starszy brat Hamiltona, a nie jak ktoś, kto był jego jakimś father figure czy coś takiego, więc to troszkę mi zgrzytało, ale nie bardzo, troszeczkę, tak mi powiedziałbym.
Ja pamiętam, że chyba w tej pierwszej obsadzie Hamiltona londyńskiego aktora, który był Hamiltonem, grał bardzo wysoki człowiek, a aktora, który grał, nie wiem czy Waszyngtona, czy Burraga, grał ktoś bardzo niski i oni tam bardzo grali tą różnicą wzrostu. I to chyba byłoby na tyle dzisiaj, ja mam takie wrażenie, Pawle. Chyba, że masz jeszcze do dodania coś o Hamiltonie w Londynie, co by nam nigdy nie przyszło do głowy, a musisz nam to powiedzieć.
Chyba nie, ale jeżeli będę miał, to powtórzę w którymś z najbliższych odcinków.
Dobrze, czyli szykujcie się na kolejne 5 odcinków Pawła przypominającego sobie, jak
tak,
było
raz
w Londynie.
Na jakiś czas będę sobie coś przypominał, to będzie taki nowy segment dodatkowy w podcaście.
Paweł przypomina sobie Hamiltona, takie flashbacki z Wietnamu.
Tak, jeżeli pamiętacie, że istniejemy cały czas, to możecie na przykład podzielić się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi w social mediach, żeby im przypomnieć, że też istniejemy i możecie wejść na iTunes i zostawić nam tam ocenę. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w różnych miejscach w internecie, na przykład na Spotify. Jeżeli korzystacie ze Spotify, no to sprawdźcie, jesteśmy też my i wszystkie inne podcasty z podsłuchane.pl. A jeżeli o podsłuchane.pl mowa, jak zajrzyjcie na naszą stronę, to znajdziecie tam linki do różnych naszych social mediów, gdzie możecie nas polubić, obserwować, śledzić albo napisać do nas jakąś wiadomość, na przykład na zvz@podsłuchane.pl, albo możecie zajrzeć też do naszego sklepu podsłuchane.pl/sklep, gdzie możecie kupić m.in. koszulki z naszym logo, albo koszulkę specjalną naszego 9. sezonu ZVZ i w ten sposób wspomóc naszą działalność podcastową, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I co? To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień, że już wszystko będzie dobrze. I tyle. Trzymajcie się.
No, pa, pa.
Hej, z tej strony Adam. Jeśli chcecie posłuchać więcej podcastów, zapraszam na podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inne nasze produkcje, w tym podcast o komiksach, Comics Weekly, gdzie sam się udzielam.